Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, moi kochani, czy my się widzimy, czy my się słyszymy? Pytanie jest takie jak zawsze. Mam taką nadzieję, że właśnie udaje nam się o godzinie mojej 13, waszej 20 spotkać. Proszę, kochani, dać znać, czy jesteście po drugiej stronie. Widzę, że jakieś komentarze lecą. 3200 osób wydaje się chyba jest. Jeżeli wszystko jest w porządku, to proszę się przywitać, pomachać, powiedzieć, że się cieszycie i że w ogóle super, że się spotykamy. Moi drodzy, moi mili, widzę, że znowu się coś zmniejszyła, jakaś liczba osób. Nie wiem, dlaczego tak jest. Zawsze jak się uruchamia tę transmisję, to nagle wypada 2000 ludzi po to, żeby potem z powrotem wrócili. Nie wiem, czemu tak jest, czy YouTube was po prostu wyrzuca, czy cokolwiek innego to oznacza, ale mam nadzieję, że zaraz wszyscy wrócicie, bo już jest dwa razy mniej niż było, ale pewnie zaraz będzie z powrotem tyle, co było. Widzę, że piszecie, że jestem, że halo, że uśmiech, że hejka i że pozdrawiam i tak dalej. Widzę, że wracacie, to chyba wszystko będzie w porządku. Moi drodzy, moi mili, w ten oto sposób rozpoczyna się wiekopomna chwila na Languście, dlatego że czegoś takiego to chyba jeszcze nie było. Czyli jest to vlog numer 400, który jest to vlogiem na żywo, w sensie live. Czegoś takiego to jeszcze nie robiłem. Mam nadzieję, że w trakcie się gdzieś nie wysypią internety, tylko że będziemy mogli się spotkać. Kochani, to spotkanie będzie tak jak to spotkanie vlogowe, czyli nie będzie jakoś strasznie długie. Przypuszczam, że pewnie jakieś 15, może 20 minut. Będzie to jak to we vlogach, czyli będzie trochę obrazków. Chciałbym wam pokazać parę miejsc, które doskonale oczywiście w większości znacie, bo już oglądaliście te vlogi z Guadalupe. Będzie gadanko za chwileczkę i potem też, mam nadzieję, uda nam się, jeżeli internet się nie wywali, wyjść jeszcze poza teren sanktuarium i pójdziemy sobie na taki targ, czyli taką, jak to nazwać, taką cepelię meksykańską, żebyście zobaczyli, jak wyglądają dewocjonalia te meksykańskie. Oczywiście najważniejsze w tym wszystkim, tak jak to zawsze we vlogach, będzie jakieś gadanko, a chciałbym wam dzisiaj o jednej, myślę, dosyć ważnej i potrzebnej pewnie wielu z was rzeczy opowiedzieć. Bardzo serdecznie witam wszystkich po raz kolejny, bo wiem, że ciągle dochodzicie. W tej chwili widzę, że jest równo 6 tysięcy ludziów po drugiej stronie, więc bardzo się cieszę i bardzo was witam. Kochani, ten vlog się rozpoczyna na schodach, które prawdopodobnie część z was dosyć dobrze zna. Dlatego, że tutaj kiedyś już lata temu, to jeszcze była pierwsza setka vlogów, jak byłem po raz pierwszy w Meksyku, nagrałem taki vlog właśnie w Guadalupe, najpiękniejsza kobieta świata. Na tych schodach, tylko tam nieco wyżej, spłakałem się po prostu jak dziecko, gdzie wam opowiadałem moją historię miłości z Matką Bożą. Więc ważne miejsce. Tutaj naprzeciwko mnie, zaraz wam obrócę kamerkę, naprzeciwko mnie jest Capella del Pocito. Ona jest teraz niestety zamknięta. Taka bardzo ładna, malutka kaplica, gdzie się lubię modlić, ale teraz tam no niestety nie wejdziemy, bo jest zamknięte. Kochani, ja tylko muszę założyć machę, bo tutaj wszędzie pilnują strażnicy guadelupańscy, żeby chodzić w maskach, bo oczywiście nie ma jakoś bardzo dużo turystów, ale jednak trochę jest. Poczekajcie, obrócę wam. O, widzicie, tu idzie jakaś fantastyczna rodzina. O, widzicie, to co tam niesie ta pani, czyli właśnie figurę z Matką Bożą z Guadalupe, to tu jest taki generalny zwyczaj, że każdy, kto przyjeżdża, to idzie nawet na ten taki targ, który wam potem pokażę. Na tym targu kupują takie figury i potem z tymi figurami idą tutaj do sanktuarium, żeby je poświęcili. A raz widziałem w ogóle super rzecz. Był jakiś taki dzień, kiedy było jakieś takie, nie wiem, ogólnonarodowe święcenie figur. Jechałem, pamiętam, metrem w Meksyku i po prostu wchodzę do wagonu w metrze, a tam po prostu siedzi 2000 Panów Jezusów i 2000 Matek Bożych. W sensie każdy siedział z taką wielką figurą na kolanach i jechali w metrze właśnie po tym poświęceniu. Bo oni w domach mają takie figury, więc święcą je i potem w domach układają. Kochani, idziemy teraz w inne miejsce, jak to we vlogu. To jest ta Capella del Pocito. Ja prawdopodobnie nie jestem najlepszym wymawiaczem hiszpańskiego języka, bo go nie znam, ale sami tu widzicie, że jest napisane Templo del Pocito. Bardzo jest ładna, no niestety jest zamknięta, więc nie zobaczymy. Kochani, jak zawsze przepraszam za trzęsawkę, ale nie mam żadnego stabilizatora, więc będziecie musieli jakoś dać radę z moją trzęsącą się ręką. Kochani, pójdziemy teraz na plac i tam na placu zaraz zrobimy jakieś gadanie, ale to jak dojdziemy po drodze, wam jeszcze pokażę, dwie rzeczy, w sensie jeszcze jedną kaplicę. Jeszcze jedną kaplicę i taką ładną figurę, która pokazuje, o co to chodzi w tym sanktuarium. Mam nadzieję, kochani, że dobrze to wszystko odbieracie, że wam tam nic nie przerywa. Wczoraj, kiedy robiliśmy różaniec, to kiedy oczywiście siedziałem w jednym miejscu, było wszystko w porządku, ale kiedy poszliśmy potem do bazyliki, do obrazu, to widziałem potem, jak sobie to odtwarzałem, że ten, jak się nazywa, no przy obrazie była taka słaba jakość. Mam nadzieję, że dzisiaj, bo pójdziemy tam jeszcze raz, że dzisiaj może będzie trochę lepsza, żeby tam nie traciło na jakości. Tu jest, kochani, taka kaplica, zaraz do niej pójdziemy, tutaj na prawo, jeszcze nie widzicie, zaraz ją zobaczycie, o tutaj. To jest, to się nazywa starożytna parafia Indian, jakby poświęcona właśnie Indianom, czyli oryginalnym mieszkańcom Meksyku, do których ta Matka Boża właśnie przyszła. Więc zaraz zobaczycie, to się oczywiście na czekanie zamknę, żeby nie przeszkadzać w modlitwie. Więc teraz będę bardzo cicho, a wy tylko popatrzcie. Jest taka bardzo ładna Matka Boża indiańska z Juanem Diego. Jak widzieliście, tam w ołtarzu głównym, czekajcie, tylko wyjdę, to był Juan Diego, czyli ten, któremu się Matka Boża objawiła. Widzieliście, miał taki płaszcz właśnie z wizerunkiem Matki Bożej. I tu jest taka figura bardzo ładna, która to pokazuje. To było, kochani, w 1531 roku, kiedy na tym wzgórzu Tepeyac temu Jasiowi, bo Juan to jest Jasiu, ukazała się Matka Boża i chciała, żeby właśnie w tym miejscu jakby wziąć w obronę wszystkich Indian uciskanych w tamtym czasie i żeby on to zgłosił do biskupa. Oczywiście, jak zawsze było z tym mnóstwo kłopotów, ale w końcu się, jak widzicie, udało i tutaj jest opiekunka. O, tu widzicie, zaraz, nie, jeszcze nie widzicie. O, tu jest pokazany ten Juan Diego i ma taki płaszcz, widzicie. On był zrobiony z agawy i na tym płaszczu się Matka Boża jakby odbiła. I ten obraz, który teraz jest w bazylice, to jest właśnie ten obraz z agawy, który się powinien rozsypać już po prostu 500 lat temu, ale się nie rozsypuje, jak to często z Matką Bożą bywa i ze sprawami bożymi. A tu jeszcze obok jest jakiś franciszkanin, który prawdopodobnie zajmował się tutaj promocją tego wszystkiego. Nie znam się dokładnie na tej historii, bo interesuje mnie tak naprawdę tylko ona. W sensie Matka Boża. Moi drodzy, tu już wczoraj pewnie byliście, jeżeli pamiętacie, tu się spotkaliśmy wczorajszego dnia na tym placu. Ja sobie tu znowu pójdę pod te drzewka, na chwileczkę usiądziemy i zrobimy krótkie gadanie, ale Boga takie chyba ważne. To jest ostatnio coś, co mnie bardzo, bardzo rusza. Poczekajcie, sobie tylko siądę. Fajnie, że jest trochę chmur, to tak nie świeci w glace strasznie. Czekajcie sekundę. Dajcie mi momencik. O, jestem. O, czekajcie. Tylko se to jakoś oprę. Okej. Okay. Moi drodzy, to miejsce pewnie znacie z wczorajszego naszego różańca, gdzie się wczoraj spotkaliśmy. Gdzie sobie teraz chwilę posiedzimy, tylko muszę oddech złapać i zaraz gadanko zrobimy. Bardzo serdecznie witam jeszcze wszystkich doszłych, bo widzę, że kolejne osoby dochodzą. Bardzo się cieszę, kochani, że jesteśmy. Kochani, krótkie gadanie w tym vlogu, ale taka myśl, która mi ostatnio chodzi po głowie, a dokładnie od 8 grudnia, czyli od Święta Matki Bożej i potem jak tutaj też przyjechałem, to jakoś mi bardzo towarzyszy. Kochani, teraz tak już zupełnie na poważnie. Pamiętacie na pewno tą Ewangelię o zwiastowaniu, nie? Gdzie anioł przychodzi na Najświętszej Marii Panny, gdzie jej ogłasza te wszystkie cudowne rzeczy, gdzie jej mówi, co Pan Bóg przygotował dla niej, co chce zrobić dla niej i tak dalej. Bardzo poruszająca Ewangelia, to jasne. Ale muszę wam się przyznać, że zawsze, kiedy ją czytam, a była teraz czytana też ostatnio, nie? Kiedy to było? No właśnie, po pierwsze 8 grudnia chyba też była właśnie ta czytana, ale chyba też 12 ją czytaliśmy, kiedy było wspomnienie Matki Bożej z Guadalupe. To też wydaje mi się, że kiedy odprawiałem mszę świętą wtedy, to też była ta Ewangelia. I tam jest takie ostatnie zdanie, które zawsze mnie po prostu wręcz jak prądem po prostu tak porusza, tak mnie dotyka prądem. Mianowicie, że kiedy to wszystko się stało, kiedy jej wszystko to anioł powiedział, nie? Kiedy ona się zgodziła, kiedy powiedziała, niech mi się stanie według Twojego słowa, że tak ma być, tak jest dobrze, że zrobię wszystko, czego Pan Bóg oczekuje, to ostatnie zdanie brzmi: i wtedy odszedł od niej anioł. I kochani, ja wiem, że to zdanie jakby w takim najnormalniejszym znaczeniu znaczy tylko tyle, że skończyło się właśnie zwiastowanie, tak? Że anioł u niej był, jakby no nie był cały czas, tak w sensie w sposób widoczny, tylko się w pewnym momencie tak zjawił. Porozmawiali, przekazał wolę Bożą, Maryja się zgodziła, dokonało się zstąpienie Ducha Świętego, moc Najwyższego ją osłoniła. No i ewangelista napisał, że w ten sposób potem anioł od niej odszedł. Nie, i koniec, jakby no wyszedł, nie? Ale ja to jak to czytam, kochani, to zdanie, zawsze mam takie coś, anioł, wtedy odszedł od niej anioł. To jest takie, że nagle ona została taka sama. Nagle, mimo że miała niewiarygodne doświadczenie, nie? Wielkiej bliskości, wielkiej Bożej mocy, wielkiego działania Bożego, to potem nagle zostaje sama. Odszedł od niej anioł. Przepraszam, że to może będzie głupie teraz skojarzenie, nie? Ale mam takie tu skojarzenia i zostawił ją mąż. I ten, kto ją kochał, to sobie poszedł. Ja wiem, że tak nie było, kochani. Wiem, że oczywiście żaden jakby ani Pan Bóg, ani anioł nie przestali jej kochać, żeby to było jasne. Tylko samo brzmienie tego zdania, odszedł od niej anioł. To jest tak, jakbym słyszał, jak mi mówiła, nie wiem, Marta, ojcze, Marcin ode mnie odszedł, nie? Poszedł. Nie ma go. Zostałam sama. I ja tak sobie potem pomyślałem, że to zdanie to jest potem charakterystyka całego życia Maryi. Dlaczego? Kochani, bo zobaczcie. Już potem nigdy więcej nie było żadnego spotkania z aniołem. Ja wiem, że miała syna Pana Jezusa, tak? Syna Bożego. No to jest 1000 razy lepiej niż anioł. Ja to rozumiem, kochani. Wiem, że widziała 1000 cudów Pana Jezusa. Wiem, że działy się niezwykłe rzeczy, nie? Kiedy była jego mamą. Ale nie miała, zauważcie, potem już żadnego kolejnego takiego nadnaturalnego, nadprzyrodzonego potwierdzenia od anioła, od, nie wiem, od jakiegoś światła z góry, że to wszystko, co się dzieje, to jest prawdziwe. Czemu to, kochani, mówię? Mówiłem to już wielokrotnie, bo to jakoś dla mnie jest ważne. Że pomyślcie, co Maryja sobie musiała myśleć przez te 30 lat, kiedy Pan Jezus nic nie robił. Nie? Ja wiem, że na pewno był najcudowniejszym synem świata, to jest jasne, nie? Że był najfantastyczniejszym po prostu synem, jakiego sobie można wyobrazić. No nie ma lepszego człowieka od niego, nie? No jednocześnie Boga oczywiście, ale też człowieka. Ale pomyślcie, przez 30 lat, nie? Kiedy on nic nie robił, kiedy nie głosił, kiedy nie robił cudów przez 30 lat, nie było żadnej działalności, to jestem przekonany, że nieraz w jej głowie musiały być takie myśli, czy ona sobie tego wszystkiego nie wymyśliła, nie? Wiem, że wierzyła, ale pomyślcie, najbardziej zawsze mnie dotyka taki moment, kiedy umierał święty Józef, nie? Nie wiemy, kiedy umarł, ale wiemy, że gdzieś między 12 a 30 rokiem życia Pana Jezusa, nie? Kiedy umierał Józef, to myślicie, że nie było takiej myśli w Maryi, kiedy patrzyła, nie wiem, na, powiedzmy, nie wiem, 18-letniego Pana Jezusa, nie? Wiedziała, że to jest Syn Boży. Nie było w niej takiej myśli, takiego pragnienia, a może wnet może mu to powiedziała, a może byś sprawił, żeby on nie umarł? Może byś jakiś cud zrobił? No, a nie zrobił. I ja jestem przekonany, że Maryja bardzo pragnęła, żeby było jakieś kolejne potwierdzenie z góry, nie? Przez te 30 lat. Żeby jakiś anioł się znowu zjawił i powiedział: Maryjo, to co 20 lat temu ci się wszystko przydarzyło, to jest prawda. Nie wymyśliłaś sobie tego, nie wydumałaś sobie tego, tylko to wszystko jest prawda. A zobaczcie, że już do końca życia nie miała następnego doświadczenia z aniołem, z czymś nadprzyrodzonym. Wiem, że widziała cuda oczywiście, nie? Ale nie miała nadprzyrodzonego objawienia. Nie? Koniec, co to znaczy? Maryja potem już do końca trwała w wierze po prostu. Trwała w tym, co wydarzyło się kilkadziesiąt lat wcześniej, co już pewnie przyblakło, co już straciło może wręcz żywotność, co przestało być może życiodajne, a ona trwała w tym, nie? Nie wiem, czy wiecie, Kościół mówi, że ona przeniosła wiarę Kościoła przez te 3 dni, kiedy Pan Jezus był, nie? Kiedy umarł, kiedy został złożony do grobu, przed tym czasem, kiedy zmartwychwstał w niedzielę, nie? Że wtedy wszyscy zwątpili, wszyscy uciekli. Kościół wie, że przetrwał tylko dlatego, że była jedna kobieta, jedna jedyna kobieta, która czekała, która w tej ciemności miała wiarę. Kościół mówi, że ona przeniosła wiarę Kościoła od piątku do niedzieli. Że gdyby nie ona, Kościół by się skończył już. Dopiero co się zaczął, a już by się skończył, ale ona przeniosła. I dopiero w niedzielę znowu wytrysnął jakby życiodajny Kościół, kiedy apostołowie zobaczyli, że on żyje, nie? Bo zauważcie, jest taki moment, też o tym mówiłem wielokrotnie już w różnych konferencjach, że kiedy idą kobiety do grobu w niedzielny poranek, to Maryja nie jest tam, nie ma Maryi, kiedy idą do grobu. Zawsze mnie to dziwiło, nie? Czemu nie ma Maryi? Przecież to mama powinna być pierwszą, która idzie do pogrzebanego swojego syna, nie? Po to, żeby namaścić jego ciało. Pierwsza, powinna być pierwsza przy tym grobie. A jej tam nie ma. Dlaczego? Kościół wierzy, że ona tam nie poszła, bo wiedziała, że go tam nie ma. Przecież on obiecał, że zmartwychwstanie po trzech dniach, nie? Tak jak to niektórzy mówią, trochę tak żartobliwie, ale mi się to bardzo podoba. Że tak jak jej się zgubił kiedyś w świątyni, nie? Na trzy dni. I potem po trzech dniach się odnalazł i powiedział: mamo, przecież co się martwisz, czemu się niepokoisz, przecież wiesz, że jestem u mojego ojca, że wszystko jest w porządku, nie? To potem, kiedy umarł, to ona wiedziała, że on po trzech dniach się znajdzie. I ona wierzyła, wierzyła. Kochani, dlaczego to mówię? Bo to jest doświadczenie bardzo wielu z nas. Kochani, jak wiecie, ja też miałem bardzo mocne doświadczenie właśnie kiedyś na tych schodach tam, nie? Na tym vlogu, na tych schodach. Jeżeli chcecie, to sobie zobaczcie ten vlog. On się nazywa chyba Najpiękniejsza kobieta świata, tak mi się wydaje. To był jeden z pierwszych moich vlogów, też pierwszy w Meksyku nakręcony wtedy. Dawno temu jeszcze tak śmiesznie było nakręcony, jak na to patrzę, to aż mi jest aż tak dziwnie. Mam wrażenie, że lekko się rozwinąłem od tego czasu. Ale to, co tam mówię, też miałem, kochani, kilkanaście lat temu, tak, doświadczenie wielkiej Bożej łaski, tak. Kiedy się nade mną modlono, kiedy mi wyjęto serce, kiedy mi to serce, wydaje mi się, odnowili, miałem wrażenie, że Bóg do mnie po prostu przyszedł. Jak po prostu, Boże, no, nigdy nie miałem tak intensywnego, tak żywego doświadczenia Boga, nie? Nikt by mi nigdy nie wmówił, że ja wtedy nie spotkałem Boga, nie? Tylko, kochani, to było lata temu. I od tego czasu nie miałem żadnego następnego doświadczenia takiego intensywnego Pana Boga. I tamto doświadczenie, chociaż wiem, że było prawdziwe, absolutnie wiem, że było prawdziwe, które zaczęło w ogóle moje życie na nowo, to teraz już przyblakło, tak, przyschło. I czasem mam takie myśli, a może ja sobie to wszystko wymyśliłem? Może to było takie emocjonalne uniesienie, które tak naprawdę nie było żadnym wielkim spotkaniem Boga, tylko jakimś moim emocjonalnym hajem, a nie tylko Bogiem? I nie ma kolejnego anioła, nie ma kolejnego wyjęcia serca. Tylko jest trwanie. Kochani, bardzo wielu z was jest w takiej ciemności. Nawet bardzo wielu z was może powiedzieć: no dobra, ojciec przynajmniej miał takie jedno doświadczenie, a ktoś z was powie: ja nie miałem żadnego takiego. Otóż, kochani, to trwanie, to jest właśnie wielkość. Wielkość Maryi, kochani, kurde, zaraz się znowu popłaczę, ale staram się być twardy dzisiaj, będę się twardy jak nie wiem co. Kochani, wielkość Maryi nie polega na tym, że przyjęła zwiastowanie. Oczywiście to było wielkie, żeby to było jasne, tak? Ale to było przepiękne, nie? A nie na tym polega jej wielkość. Nie na tym polega jej wielkość. Wielkość Maryi polegała na tym, że potem przez kilkadziesiąt lat trwała wierząc w to, co się kiedyś wydarzyło. Trwała ufając, że Pan Bóg, no właśnie, że Pan Bóg jest. I kochani, ja już teraz sobie tak myślę, ja nie potrzebuję już takiego kolejnego doświadczenia. Kiedyś tak miałem, modliłem się: Panie Boże, może byś mi dał takie jeszcze jedno, żeby tak to utwierdzić, żeby tak jeszcze dostał więcej mocy i tak dalej, nie? Nie. Już teraz nie proszę o to. Nie potrzebuję kolejnego doświadczenia. Nie. Nie potrzebuję. Potrzebuję trwać. Potrzebuję, żeby to się stało wiernym, cierpliwym trwaniem przy Bogu. Kochani, to o to chodzi. To o to chodzi. Moi drodzy, takie gadanko tutaj z tego Meksyku. Kochani, mamy jeszcze 10 minut, bo chciałbym mniej więcej o wpół do zrobić różanie, za to będzie na innej transmisji. Dlatego teraz chciałbym, żebyśmy zrobili jeszcze jedną rzecz. Do obrazu Matki Bożej, kochani, pójdziemy sobie prawdopodobnie na końcu różańca. Tak myślę. A teraz, skoro to jest vlog, to kochani, polecimy jeszcze, mam nadzieję, że zdążymy. Wyjdziemy z sanktuarium, zaprowadzę was telefonikiem. Tutaj zaraz pod sanktuarium są stragany. Chciałem, żebyście sobie zobaczyli po prostu to szaleństwo Matek Bożych, bo mi się podoba po prostu takie nagromadzenie w jednym miejscu, gdzie są te wszystkie figury, te wszystkie Pane Jezusy, Panowie Jezusowie, gdzie są te oczywiście wszystkie figurki, świecidełka, dewocjonalnie i tak dalej, dobra? Więc pójdziemy tam, kochani, Czekajcie, bo jeszcze wam nie powiedziałem jednej rzeczy, bo część z was się zastanawia w ogóle, co ja tu robię, no nie? Zapomniałem o tym powiedzieć, miałem na początku powiedzieć. Moi drodzy, więc tak, ja tu w ogóle jestem na rekolekcjach, co śmieszne. Teraz w Polsce nie mam żadnych rekolekcji. Napisała do mnie pewna grupa też Polaków, którzy tutaj przyjechali wczoraj na pielgrzymkę do Guadalupe. Oni są w ogóle z różnych miejsc w Europie, się okazuje. To jest łącznie chyba 17 osób chyba. I napisali do mnie, że czy bym nie powiedział przez 3 dni po prostu konferencji takich rekolekcyjnych tutaj. Więc ja pomyślałem, do Meksyku? No dajcie spokój. Jak tylko jest taka okazja, to natychmiast, nie? Więc sobie po prostu połączyłem przyjemne z pożytecznym, bo spotkałem się wcześniej, jak widzieliście, byłem przez parę dni wcześniej, nie na południu, to jest bardziej na wschodzie Meksyku, na południowym wschodzie Meksyku, tam gdzie jest trochę cieplej. Tam się spotkałem z takimi moimi przyjaciółmi kochanymi, gdzie spędziłem z nimi parę dni w cieple, jak widzieliście, wśród palm. A teraz przyjechałem, mam dla nich rekolekcje. To są takie dosyć lajtowe rekolekcje, 2 konferencje dziennie. Modlimy się, gadam im słowo, odprawiam im mszę świętą. No i dzięki temu mogę być tutaj w sanktuarium. Więc takie zaproszenia mi się bardzo podobają, po prostu bardzo mi się podobają. Jak jest tylko taka opcja, zawsze, kochani, jak ktokolwiek do mnie napisze, ojciec, lecę do Meksyku, do sanktuarium Matki Bożej w Guadalupe, zabieram cię, rzucam wszystko i natychmiast, nie? Kochani, nie, więc tutaj po prostu skorzystałem z okazji, żeby jednocześnie jakieś rekolekcje mieć, a jednocześnie sobie polecieć trochę do, no właśnie, do mateńki kochanej. Bo wiecie, że dla mnie, jak niektórzy tam chociaż troszeczkę mnie znacie, dla mnie to jest naprawdę najświętsze miejsce na ziemi, nie? Po prostu nie ma bardziej dotykającego mnie miejsca na ziemi. Kochani, idziemy, bo chciałbym, żebyśmy jeszcze zdążyli pójść. Ja znowu przepraszam was, położę was na chwileczkę niebem do góry. Czekajcie. Już zaraz do was wracam. Jestem. Kochani, więc teraz tak. Wyjdziemy sobie przez plac i pójdziemy do tego szału dewocjonaliowego. Jeżeli ktoś uważa, że koło Częstochowy tam też są takie stragany i tak dalej, albo w Licheniu, że to jest wszystko tandeta i że w ogóle tak dużo tych świecidełek i w ogóle te dewocjonalia to jest pogaństwo, to kochani, zobaczycie tutaj. Tutaj to jest dopiero szał. Oni tu mają tak, że wszyscy z Ameryki Południowej i Środkowej muszą przynajmniej raz w życiu, to jest prawie jak muzułmanie do Mekki, nie? Jak raz w życiu przyjechać do Guadalupe, kupić tu figurę, poświęcić tę figurę albo obraz i potem z nią do domu wrócić na drugi koniec świata. Pani, teraz to i tak nie będzie tak ostro, dlatego że jest ta pandemia, więc część rzeczy jest zamknięta, ale normalnie, jak tu byłem w normalnym czasie, to jest nie do uwierzenia po prostu, ile jest tych figurek. Ja sobie tu w ogóle kiedyś kupiłem pościel z Matką Bożą. Ktoś powie, matko, nie godzi się. Nie, mam poduszkę, w sensie poszwę na poduszkę z wizerunkiem Matki Bożej z Guadalupe, na której sobie śpię, żeby sobie spać na obliczu mamy. I mam też piżamę, bo to można kupić też piżamę z Matką Bożą, więc mam taką, znaczy górę, w sensie taką bluzę do spania z Matką Bożą. O, czekajcie. Taką górę do spania, gdzie sobie z Matką Bożą w piżamce z nią na piersi śpię. Kochani, jesteśmy na placu. Czekajcie, już wam tutaj to obrócę. O, tu jest, widzicie, bazylika po różańcu, który będzie za jakieś 10-15 minut. Pójdziemy sobie jeszcze do bazyliki, jeszcze raz zobaczyć obraz. A teraz polecimy, kochani, do tego targu. Tak na krótko, na minutkę, dwie, bo będziemy kończyć, żeby potem różaniec zrobić, ale żebyście tylko zobaczyli chociaż trochę tego szaleństwa, które jest po prostu strasznie fajne. Jak widzicie teraz, plac jest taki, no, opustoszały, nie? To jest z jednej strony fajne, bo jest trochę więcej przestrzeni do modlitwy. Z drugiej jednak, jak tyle ludzi jest, to też jest super, nie? Kurczę, ręce mnie już bolą od tego trzymania tego telefonu. Żebym sobie nawymyślał tych transmisji, to teraz trzeba cierpieć. Czekajcie, wychodzimy już i zaraz pójdziemy zobaczyć cepelię meksykańską. Tu jest, kochani, wyjście. Jak widzicie, tam już pierwsze... O, normalnie tutaj, kochani, po prawej stronie, jak widzicie, takie te garaże, nie? To nie są garaże, tylko to są normalnie stragany z dewocjonaliami. Na teraz jest wszystko zamknięte. Dziękuję. Próbują mnie tu namówić już na jakieś jedzenie. A właśnie, jak ktoś chce zobaczyć jedzenie, w sensie takosy, tak zwane takosy, szustakosy, to zapraszam na Instagrama. Tam jest trochę zdjęć z takosów, które jadłem. Więc kochani, uwaga, uwaga. Wchodzimy w strefę dewocjonaliów. Przyjrzyjcie się temu. To jest po prostu super ekstra. Czego oni tu, słuchajcie, nie mają? Zaraz pójdziemy jeszcze głębiej. Ale jak widzicie, jest niezła, ostra jazda. Wejdźmy tu. Zobaczcie sobie to. Panowie mnie tu próbują namówić na to, żebym cokolwiek kupił. Mam nadzieję, że tu jest też internet i zaraz nie urwie. Ale sobie zobaczcie, jaka jazda jest. To jest po prostu... I słuchajcie, tak można chodzić godzinami. Tu jest po prostu tyle rzeczy. O, to są takie małe Pana Jezuski. Czy wy to widzicie wszystko, słuchajcie? Tam zobaczcie, tak daleko jeszcze jest korytarz, gdzie można pójść. Więc widzicie, że nasze Częstochowy i te inne, to jest po prostu nic przy tym, nie? Tutaj jest dopiero jazda. Wejdźmy, kochani, jeszcze tu, zobaczymy tu. To można chodzić po prostu tygodniami. Mam nadzieję, że nie wywali internetu zaraz. Tylko, że będziecie mogli zobaczyć. Spróbuję przejść jeszcze dalej, żebyście sobie zobaczyli. Ej. Widzicie, wszyscy was pozdrawiają.
Saluda la cámara, Alfredo.
Oni się bardzo cieszą, a tym bardziej mają nadzieję, że ja coś kupię. O, widzicie, oprócz Matek Bożych mamy też tutaj te różne figurki meksykańskie, takie straszne. To jest po prostu nie do pojęcia, widzicie, co oni tu mają. To jest po prostu... Boję się, żeby internet tylko coś gdzieś nie uciekł w tych... Bo jestem w jakichś po prostu lochach tych dewocjonaliowych. Dobra, tu jest jakieś wejście, widzę. Czy wy to wszystko, kochani, widzicie? Zobaczcie, to możecie po prostu wszystko sobie zakupić. Pana Jezusa w każdej formie, Matkę Bożą w każdej formie. Tutaj akurat nie widzę nigdzie, mają takie to jeszcze, jest taka śmierć, w sensie taka, to jest takie pogańskie w ogóle trochę. Tego to na szczęście nie widzę. Ale jest tu też w dużych miejscach takie, są takie figury z taką śmiercią. Ona trochę wygląda jak Matka Boża, ale to oczywiście nie jest Matka Boża, tylko Pani Śmierć, nie? Tutaj widzę, na szczęście są takie bardziej pobożne. O, muzyczka fajna gra. Zobaczcie. Tak to wygląda. Takie to jest super. I tak się tu można... Tu można po prostu oszaleć od tego, nie? Czekajcie, gdzie ja wyszedłem? A tu ja wyszedłem. No więc, kochani, widzicie, no. Fajne jest to, że oni się wszyscy uśmiechają, że jak to zazwyczaj, nie? Gdzie większa bieda, tam więcej uśmiechu. Widzicie, tutaj wszędzie, tam jest całe, to jeszcze można przechodzić. Przepraszam, to też coś wyje, jakieś są takie głośne odgłosy. Dobrze, kochani. Moi drodzy, to by było na tyle w tym naszym dzisiejszym spotkaniu vlogowym. Za mniej więcej 5 minut rozpocznie się różaniec, kochani. Tylko tą transmisję skończę i wejdę na nową transmisję. Jest taka ustawiona transmisja, różaniec z Guadalupe. Kto ma jeszcze chęci, czas i siły, to zapraszam, żeby się pomodlić na różańcu jeszcze ze mną. Za momencik, za 5 minut, tylko muszę dostać się z powrotem. A muszę tu, widzicie, przejść przez ten, to jest taki o... To jest taki kordon sanitarny, gdzie tam sprawdzają temperaturę i tak dalej. Więc jak tylko przejdę przez ten kordon, to zaraz do was wrócę, kochani, i spotkamy się na różańcu. Pierwszy vlog na żywo uważam za zakończony i uważam za udany. Było po prostu przesuper. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię i do zobaczenia za 5 minut na różańcu. Z Bogiem, bye!